RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Marek Dziewiecki. Seria Rób to, co Jezus. CD 1. Część pierwsza.
Moi drodzy w Chrystusie, najpierw mam prośbę do każdego z was. Otóż, kiedy chcemy się przyglądać przez kilka godzin temu, w jaki sposób Jezus się odnosi do cierpienia i czego nas przez to uczy, to chcę poprosić, żeby każdy z nas zapomniał o tym, co do tej pory wiedział, czy myślał, że wie, czy myślał na temat chrześcijaństwa w aspekcie cierpienia. Zwłaszcza apeluję do tych, którzy być może dużo się nacierpieli w swoim życiu, czy mają bliskich, którzy się bardzo nacierpieli. Żebyście, moi drodzy, nie patrzyli na ten temat, który będziemy za chwilę poruszać, przez pryzmat waszej własnej historii. Bo nie ma nic bardziej niebezpiecznego, jak patrzeć na Ewangelię przez pryzmat własnego życiorysu, bo wtedy tę Ewangelię wypatrzymy. Wtedy będziemy widzieli w Ewangelii albo to, co tam w ogóle nie występuje, albo będziemy jakiś aspekt wyciągali, myśląc, że to już jest całość. Żeby jeszcze bardziej ułatwić takie oczyszczenie umysłu, otwartość i uwolnienie się od dotychczasowych przekonań, które zwykle są błędne czy jednostronne, to dam taki przykład pewnego zakonnika włoskiego, który sam doświadczył, jak bardzo potrzeba się uwolnić z dotychczasowych naszych oczekiwań, czy wyobrażeń, czy przekonań, bo one zwykle są błędne czy jednostronne. Mianowicie chodzi o Carlo Caretto, to jest jeden z bardzo znanych włoskich zakonników, autor wielu książek, niesamowity rekolekcjonista i kierownik duchowy dla wielu osób. Otóż on opisuje w jednej ze swoich książek swoje doświadczenie na pustyni. Pierwszy raz miał okazję być gdzieś tam na Saharze i nocować pod namiotem na pustyni. No i jak opisuje, pierwszej nocy nie mógł usnąć z wrażenia, no bo to robi wrażenie, pierwszy taki nocleg z Beduinami. I tak sobie myślał przez kilka godzin, nie mogąc usnąć, że pustynia milczy. Jakie to jest niesamowite. On z dużego miasta w centrum Włoch tutaj przyjechał na milczącą pustynię. I się zachwycał tym milczeniem pustyni. Ale drugiej nocy, kiedy już był nieco przywykły do tej pustyni, usłyszał, że pustynia mówi, że pustynia wcale nie milczy. Pustynia nie hałasuje, pustynia jest cicha, ale coś mówi. Tak jak Pan Bóg jest cichy, nie krzyczy, ale coś mówi. Otóż usłyszał szum piasku przesuwającego się mocą wiatru, usłyszał jakąś pełzającą się, czy to jaszczurkę, czy żmiję, usłyszał jakieś ciche odgłosy zwierząt niewielkich tam gdzieś błąkających się wokół tego obozu, gdzie nocował i wtedy sobie uświadomił, że pustynia mówi. Tylko, że on pierwszej nocy tego wszystkiego nie słyszał, bo się wsłuchiwał w swoje oczekiwania na temat pustyni. No i wtedy wydawało mu się, że pustynia nic nie mówi. Więc tak samo tutaj proszę o taką otwartość umysłu, dlatego, że mam już doświadczenie, będąc 35 lat księdzem, że ogromna większość chrześcijan ma zupełnie błędne wyobrażenia na temat cierpienia, na temat źródeł cierpienia, na temat postawy Jezusa wobec cierpienia, na temat tego, jaka jest nasza, czy powinna być dojrzała postawa wobec cierpienia. No to ruszamy do pracy. Otóż po pierwsze zacznijmy od fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus mówi, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest punkt wyjścia naszej refleksji, punkt wyjścia prawdy, która może nas zaskoczyć, mianowicie to, czego pragnie Bóg wobec ciebie, wobec mnie, to jest to, żeby Jego radość w tobie i we mnie była, już tu na tej ziemi, która nie jest rajem, i żeby ta radość w tobie i we mnie, ta nie moja, nie twoja, ta Boża, była pełna. Ktoś powie, no to jest jakaś zupełna nowość w stosunku przynajmniej do Starego Testamentu. Nie, żadna nowość, tylko my zwykle nie pamiętamy tych aspektów, które są najważniejsze, mianowicie, jakie jest czwarte przykazanie w pełnym brzmieniu? Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło. To jest podobne życzenie Boga, pragnienie Boga, tylko Jezus mówi to jeszcze mocniej. A więc w Starym Testamencie jużśmy od początku wiedzieli, że to jest pragnienie Boga. Abyśmy na ziemi już długo żyli i żeby nam się dobrze powodziło, no a w niebie to już niewyobrażalnie dobrze i niewyobrażalnie radośnie. A więc wbrew naszym wielu błędnym oczekiwaniom, to, czego pragnie Bóg, to jest nasza radość także doczesna. To jest to, żeby nam się chciało żyć już tu na tej ziemi długo, no bo szczęśliwie. A więc im bardziej jesteśmy szczęśliwi, tym dłużej chcemy żyć, tym bardziej się nie śpieszymy do nieba, bo wiemy, że i tu też jest nam dobrze, a niebo i tak nie ucieknie. Więc to jest pragnienie Boga, byśmy radośnie szli do nieba, do życia wiecznego, a nie żeby życie na tej ziemi było dla nas życiem na podole łez i w dolinie ciemności. Nie, to myśmy tak tą ziemię zmienili, ale o tym później. I w związku z tym pierwsza refleksja, kiedy mówimy rób to, co Jezus, to jest właśnie taka, mianowicie Bóg pragnie naszego szczęścia, podobnie jak my pragniemy być szczęśliwymi. Bóg pragnie, by w nas była radość, podobnie jak my pragniemy, by w nas była radość. W tym aspekcie wszyscy ludzie świata zgadzają się z Bogiem. Nawet najwięksi grzesznicy, nawet najwięksi ateiści, nawet najwięksi ideolodzy zwalczający chrześcijaństwo, w tym jednym zgadzają się z Bogiem. Mianowicie oni chcą być szczęśliwi i Bóg tego pragnie jeszcze bardziej. I zauważcie, Bóg nie mówi, no przyszedłem po to i to wam powiedziałem, żebyście nie cierpieli. On chce więcej. Nie tylko, żebyśmy nie cierpieli. On pragnie, żebyśmy byli radośni. Żeby ta Jego radość była w nas i była pełna. To jest pragnienie Boga. Bóg nas świetnie zna, no, na wylot, bo to On sam nas wymyślił ze swojej miłości. Zna nas na wylot bardziej niż każdy z nas zna samego siebie. I Bóg wie, że tak bardzo pragniemy być szczęśliwymi, że żeby być nieszczęśliwym, nie trzeba być nieszczęśliwym. Wystarczy nie być szczęśliwym. I już jesteśmy nieszczęśliwi. Panie się uśmiechają, bo świetnie to rozumieją. Jeśli jakaś dziewczyna, niezależnie od wieku, kobieta jest zawsze nastolatką, jeśli jakaś nastolatka w dowolnym wieku obudzi się rano i nie czuje radości, to jej się nie chce wstać. Nie musi być wcale załamana, zrozpaczona. No jeżeli jest załamana, zrozpaczona, to tym bardziej się nie chce wstać ani żyć. Ale wystarczy, że nie czuje radości i już się nie czuje normalnie. Bóg nas tak stworzył, bo jak się okazuje, sam radością, do tego będziemy wracać, że jedynym normalnym stanem naszego życia jest radość. Tak jak nie powinienem odczuwać głodu fizycznego, bo jak odczuwam głód, to jest to nieprzyjemne, tylko powinienem odczuwać takie miłe, nie przesycenie, ale miły stan takiego najedzenia się, bez przesady, ale jednak to miłe, przynajmniej dla mężczyzn, tym bardziej w obliczu radości. Nie tylko mam nie czuć głodu radości, czy karmić się toksycznymi lękami, bo to jest dla nas trujące, lękami, przerażeniami, cierpieniami, tylko mam się karmić radością i być bogaty w radość. I teraz pierwsza dygresja, mianowicie bardzo wielu ludzi wchodzi na drogę cierpienia, dlatego że myli radość z przyjemnością. Otóż tutaj od razu w punkcie wyjścia trzeba dokonać bardzo precyzyjnego rozróżnienia, bo inaczej popełnimy śmiertelnie groźny błąd. Mianowicie trzeba odróżnić radość od przyjemności. Otóż przyjemności mogą doświadczyć także zwierzęta. Jeśli dajemy pieskowi kiełbaskę, którą lubi, czy kotkowi, co tam lubi, no to dla tych zwierzątek jest to przyjemne, czy jeśli głaszczemy. I my też potrafimy ze zwierzętami dzielić to, co nam jest wspólne ze zwierzętami, mianowicie przyjemność, doraźną, chwilową przyjemność. Natomiast radość jest stanem wyłącznie zarezerwowanym dla człowieka. Radość jest wyłącznie zarezerwowana dla istot duchowych. Popatrzmy teraz na różnice szczegółowe między przyjemnością a radością, żebyśmy wiedzieli, co nam wnosi w życie Jezus. Żebyśmy czasem, nie daj Boże, nie pomylili radości z przyjemnością. Otóż po pierwsze, przyjemność jest pospolita, czyli przyjemność jest osiągalna dla wszystkich ludzi tej ziemi, nawet dla zwierząt, a tym bardziej dla wszystkich ludzi tej ziemi. Przyjemność jest pospolita w tym sensie, że to nie jest czymś nadzwyczajnym, że powtórzę, jest osiągalna dla wszystkich. Także ludzie podli, grzeszni, egoiści, ludzie prymitywni, wulgarni, uzależnieni, to jest każda inna jest grupa tych ludzi, ale także ludzie w głębokim kryzysie, więc najogólniej, potrafią doświadczyć, zaznać chwili przyjemności. Wystarczy się najeść, zwłaszcza jeśli jem to, co lubię, wystarczy się wyspać, wystarczy posłuchać jakiejś miłej muzyki, to akurat jest miła przyjemność, dobra, Boża. Zwłaszcza jeśli to jest porządna muzyka, taka jaką na przykład gra i śpiewa Arkadio, ale to nie jest reklama, to jest stwierdzenie faktu. W każdym razie przyjemność jest osiągalna dla wszystkich, natomiast uwaga, radość jest arystokratyczna, nie pospolita, tylko arystokratyczna. Jak obserwujemy ludzi wokół nas, począwszy od bliskich i samych siebie, to widzimy, że radości zaznają nieliczni ludzie, takiej trwałej, mocnej radości, że wielu bardzo cierpi wręcz i czasami mówią, że oni w ogóle nigdy nie doświadczyli jeszcze radości w życiu, a więc radość jest arystokratyczna. Za chwilę wyjaśnię, skąd się to bierze. Druga, czyli pierwsze, przyjemność jest pospolita, radość jest arystokratyczna dla elity. Druga różnica, przyjemność jest osiągalna wprost. Mogę sobie zaplanować przyjemność, na przykład, że to czy tamto zjem, czy pójdę na taki spacer, czy pojadę rowerem, a to jest dla mnie przyjemne, więc przyjemność mogę sobie zaplanować, a radość mnie zaskoczy, ale o tym za chwilę, bo radość nie jest osiągalna wprost. Po trzecie już, przyjemność jest krótkotrwała. No, żeby nie wiem, co smacznego jadł, no to ileż można jeść, nie wiem, 10 minut, 20 czy 5 godzin nawet, no, ale się to kończy. Przyjemność jest krótkotrwała, czy przyjemność seksualna, czy przyjemność, że ktoś mnie przytula, czy jakaś inna jeszcze forma przyjemności. Przyjemność jest krótkotrwała, szybko przemija i zostawia pustkę. I zostawia pustkę i domaga się powtarzania tej przyjemności. I właśnie dlatego szukanie przyjemności prowadzi do uzależnień. Wszelkie uzależnienia zaczynają się od tego, że ktoś pomylił radość z przyjemnością i że zaczął szukać tego, co przyjemne, chwilowo, doraźnie. Radość w przeciwieństwie do przyjemności nie uzależnia, nie zniewala, tylko radość wyzwala. Radość dodaje entuzjazmu, siły. Jeśli jestem radosny, no to mogę góry przenosić. To zwłaszcza znowu u dziewcząt i kobiet. Widać, wiele kobiet mi mówi, proszę księdza, jak jestem radosna, to nie ma dla mnie żadnej przeszkody. Ja sobie ze wszystkim poradzę. Z małżeństwem, rodziną, z pracą zawodową, z chorobą, z czuwaniem przy chorej mamie czy cioci. Wszystko mogę, jeśli jestem radosna. Popatrzmy na następny fragment Ewangelii, pójdźmy krok dalej. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I teraz będzie najgorsze. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. No i tu się zaczynają trochę schody. Ktoś powie, księże Marku, przed chwilą Pan Jezus mówił nam, że przyszedł po to i to wszystko nam powiedział, żeby Jego radość była w nas i była pełna, a teraz się okazuje, że nie jest konsekwentny Pan Jezus, przynajmniej tak się wydaje, i mówi, no jednak przyjdźcie do mnie i weźcie moje jarzmo na siebie, a potem nas próbuje jakby pocieszać, bo ale wiecie, to moje jarzmo jest lekkie i brzemię słodkie, więc ktoś powie, nie no, no Panie Jezu, albo. Albo nam przynosisz radość, albo nam nakładasz brzemię. Można nas pocieszać, że to tam lekkie i jakieś tam słodkie wręcz, ale no to my wiemy swoje, nie? Jarzmo to jarzmo i tyle. Otóż Pan Jezus jest realistą i wie, że jeżeli będziemy trwać w Nim i w Jego miłości, to jest to pewne jarzmo. No bo być przy Jezusie, naśladować Jezusa, to zachowywać dekalog, a to nie jest takie łatwe, to kochać, no to jest najpiękniejsze, ale i najtrudniejsze na tej ziemi, to żyć w dyscyplinie, w czujności, w wytrwałości, to pokonywać własne słabości, to się nawracać, no to jest jarzmo. To być, mówiąc najkrócej, być człowiekiem zdyscyplinowanym na drodze błogosławieństwa i życia trwać, na drodze naśladowania Jezusa, to w pewnym sensie są najwyższe, no wprost, to są największe wymagania we wszechświecie. Stawać się podobnym do Boga, naśladować Jego miłość, Jego wierność, Jego wytrwałość, Jego ofiarność. Czy może być większe wymaganie? Nie, już większego nie ma. I to jest jakiś ciężar, Jezus to nazywa jarzmem i brzemieniem, ale uwaga, Pan Jezus ma rację, kiedy mówi, że to jest lekkie i słodkie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, jaka jest alternatywa. Otóż alternatywą jest to, że nie słucham Jezusa, że nie kieruję się dekalogiem, że robię to, co chcę w cudzysłowie, ale na zasadzie innej, to co ja chcę, a nie co z Bogiem ustaliłem i co dobre. A więc nie słucham Jezusa, łamię dekalog i co się wtedy dzieje? Oj, wtedy jest katastrofa. Wtedy nakładam sam na siebie brzemię, ale nie jezusowe, tylko moje własne, moich grzechów, mojej bezmyślności, moich uzależnień. Jeżeli zabijam, kradnę, cudzołożę, kłamię, pożądam, ubóstwiam w miejsce Boga jakiegoś człowieka, czy samego siebie, czy mój brzuch, czy mój popęd, czy jakąś ideologię, a więc jeżeli łamię przykazania, to nakładam na siebie nieznośne brzemię, odechce mi się żyć. Otóż Jezus jako realista mówi, człowieku, masz do wyboru albo życie zdyscyplinowane, życie oparte na przykazaniach, na miłości, na wierności, sumieniu, na szlachetności. I jest to jakiś wysiłek, nawet spory, wymagający czujności, nawracania się ciągłego do coraz większej miłości, wymaga pracowitości, bycia darem dla innych. Tak, to jest wysiłek, ale to jest wysiłek, który przynosi radość, to tą Bożą, której nam nikt nie zabierze. To jest wysiłek, który sprawia, że mam czyste sumienie, że jestem spokojny. Tu taka moja myśl na ten temat, mianowicie, że nawet najsprytniejszy złodziej nie ukradnie snu sprawiedliwego. Możesz być bogaty złodzieju, ale nie będziesz spokojnie spał i nie będziesz miał radości żadnej. A więc kiedy żyję zgodnie z pragnieniami Boga, to wymaga to, powtórzę, wysiłku, dyscypliny. Jest to jakiś ciężar w tym sensie, ale radosny i sprawiający, że się unoszę na skrzydłach orła z entuzjazmem i śpię spokojnie i budzę się radośnie i chcę mi się wstawać i znowu przeżyć tak dzień szlachetnie jak wczoraj. A jeśli łamię przykazania, to nakładam na siebie brzemię nie do wytrzymania.